Edith Nesbit, Poszukiwacze skarbu. Tłumaczenie Halina Jel. Rozdział 11. Dwaj złodzieje. W kilka dni po powrocie Noela z Hastings zaczął padać śnieg. Było pięknie i wesoło. Sami zamietaliśmy śnieg sprzed naszego domu, bo stróż za to bierze 6 pensów, a oszczędzone pieniądze są pieniędzmi zarobionymi. Ojciec dał nam 6 pensów i kupiliśmy sobie orzechów laskowych. Tego wieczora poszliśmy wcześniej na górę. Noel był jeszcze słaby, więc się położył. Rozpaliliśmy ogień na kominku i jedliśmy orzechy. Po chwili usłyszeliśmy, jak ojciec wyszedł. Eliza była na imieninach u swojej przyjaciółki. Byliśmy więc sami. Nawet Rexa nie było w domu. Rozmawialiśmy o bandytach. To musi być straszny zawód, utrzymywała Dora. A mnie się zdaje, powiedział Dick, że to jest bardzo przyjemne zajęcie. Gdybym ja był bandytą, okradałbym tylko bogatych, a biednych wspierałbym jak Janosik. Nie przekonało to Dory, a Ala, doświadczona w tym względzie, mówiła. Za nic nie chciałabym być bandytą, ani nawet zwyczajnym złodziejem. To musi być straszne. Nie ma się chwili spokojnej. Nawet gdy leżysz w łóżku, a pod poduszką masz ukradzioną biżuterię, śnią ci się policjanci, detektywi, więzienie, czarny chleb z wodą i piekło. Nie zawsze bandytyzm jest rzeczą nieuczciwą, powiedział Noel. Jeżeli na przykład okradniesz złodzieja, to czyn twój będzie nawet bardzo szlachetnym. Tego nikt nie potrafi, odrzekła Dora. Żaden złodziej nie jest tak głupi, ażeby się dał okraść. Co ty tam wiesz, a Alibaba, czyli 40 rozbójników? Zawołał triumfalnie Noel. Co byśmy zrobili, gdyby teraz w tej chwili przyszedł złodziej? Zapytała Ala. Oblałbym go wrzącą oliwą, powiedział H.O. A skąd byś wziął wrzącej oliwy, głuptasku? Ja pytam zupełnie poważnie, co byśmy zrobili z prawdziwym złodziejem? Oswald i Dick nic nie odpowiedzieli. Tylko Noel mówił, że można by go grzecznie poprosić, ażeby sobie poszedł, a gdyby się w żaden sposób nie chciał zgodzić, to byśmy go wrzucili do ognia. A teraz opowiem wam rzecz niezwykłą, dziwną, niesłychaną, a jednak prawdziwą. Nie wierzyłbym sam, gdyby mi to ktoś opowiadał, chyba że mówiłby to człowiek honoru i zaprzysiągł. Jest to najprawdziwsza prawda, która dowodzi, że zdarzają się jeszcze na tym świecie rzeczy niezwykłe, niesłychane przygody. Pytaliśmy Noela, w jaki sposób wrzuciłby złodzieja do komina, w razie gdyby ten odejść nie chciał, gdy posłyszeliśmy jakiś nieokreślony hałas, coś niby stukanie czy też potarcie zapałki. Zamilkliśmy. H.O. złapał Dorę za rękę. Dziewczęta spojrzały na Oswalda i Dicka, którzy pobledli. To są duchy, szepnął Noel. Nadsłuchiwaliśmy przez chwilę. Było cicho. Co zrobimy? Co zrobimy? Jęczała zrozpaczona Dora. O, czytelniku, zdarzyło ci się, gdy nikogo ze starszych nie ma w domu, bawić w swoim pokoju i nagle posłyszeć tajemniczy hałas? Jeżeli nie, to nie wyobrazisz sobie wszystkiego, cośmy przeżyli w tej jednej chwili. To nie było jak w książkach. Włosy nie stanęły nam dęba i nie szeptaliśmy biada, biada. Nogi nam zmarzły, mimo że siedzieliśmy przy ogniu. Ręce Oswalda stały się gorące i wilgotne, a uszy zaczęły go palić. Nazajutrz dziewczęta mówiły nam, że drżały z lęku i że zęby dzwoniły im z przerażenia. Myśmy tego nie zauważyli. Otwórzmy okno i zawołajmy policję, rzekła Dora. Nie, odezwał się Oswald. To nie są ani duchy, ani złodzieje. Pewno kot sprzeciwka wlazł przez komin. Chodźmy na dół. Zrobiło się nam raźniej. Dziewczęta nie chciały zejść. Dick rzekł. Jeżeli ty pójdziesz, to i ja z tobą. Czy to tylko aby kot? Zapytał H.O. Postanowiliśmy zostawić go z siostrami. Dora zapowiedziała nam, że jeżeli weźmiemy ze sobą Noela, który jest jeszcze zakatarzony i rozebrany, to będzie wrzeszczeć z całych sił. Ogień, złoczyńca! Zadecydowaliśmy, że Noel się ubierze, a my tymczasem sami zejdziemy na dół. Oswald mówił o kocie tylko dla dodania otuchy. Zdawało mu się, że się na dole znajdzie najprawdziwszy złodziej i Oswald chciał mu się przyjrzeć, w ogóle zobaczyć złodzieja, no i w razie powrotu Elizy otworzyć jej drzwi co prędzej. Nie można być tchórzem i chować się przed złodziejem, prawda? To samo odczuwał Dick. Nie jeden nazwałby nas bohaterami. Staram się więc wytłumaczyć, czemu zeszliśmy na dół, gdyż żaden uczciwy i młody bohater nie pragnie więcej uznania, niż zasługuje. Gaz się nie palił i było ciemno na schodach. Staliśmy dobrą chwilę, zanim zdecydowaliśmy się postąpić kilka kroków. Wróćmy po broń, szepnął Oswald do Dicka. Poszliśmy do pokoju dziecinnego. Wziąłem pistolet, a Dick szablę. I tak uzbrojeni zeszliśmy na dół. I znowu szepnął Oswald. Rzućmy się na nieprzyjaciela. Zęby mi szczękały, ale tylko z zimna. W gabinecie ojca paliło się światło. Oswaldowi i Dickowi poprawił się znacznie humor. Złodzieje unikają światła. Posługują się tylko małymi latarkami. Uwierzyli, że to był tylko kot. Zabawmy się w żołnierzy i rzućmy się na nieprzyjaciela, rzekł Dick. Nabiłem pistolet, Dick podniósł szablę i z krzykiem – poddaj się, bo wystrzelę! Jesteś moim więźniem! Ręce do góry! Wbiegliśmy do gabinetu ojca. Stanęliśmy jak wryci. W gabinecie ojca znajdował się prawdziwy złodziej. Nie mieliśmy co do tego żadnych wątpliwości. W ręku trzymał nóż i stał przed odemkniętą biblioteką. Nie ma w niej nic prócz książek i starych szpargałów, ale złodziej mógł przypuszczać, że jest tam złoto i biżuteria. Oswaldowi zrobiło się nieprzyjemnie, gdy się przekonał, że był to prawdziwy złodziej. Mimo to wymierzył pistolet, jak gdyby chciał ugodzić złoczyńcę w samo serce i czekał. A tamten? Trudno uwierzyć. Upuścił nóż, ręce wzniósł do góry i rzekł. Poddaję się, nie zabijajcie mnie. Ilu jest was tutaj? Więcej niż przypuszczasz, powiedział Dick. Czy masz broń przy sobie? Broń Boże! Oswald poczuł się silnym i powiedział, nie opuszczając pistoletu. Wywróć kieszenie. Przyjrzeliśmy się mu dokładnie. Był średniego wzrostu, ubrany w czarny, nieco wytarty tużurek i stare spodnie. Obuwie miał trochę zniszczone, ale zresztą wyglądał bardzo przyzwoicie, nie jak rzezimieszek. Twarz miał surową, ale oczy uśmiechały się żartobliwie. Przykro mi się zrobiło, gdy wywrócił kieszenie. W jednej miał tylko dziurę, a w drugiej fajkę, 3 pudełka zapałek, chustkę i kilka pensów. Kazaliśmy mu to wszystko położyć na stole. Złapaliście mnie, rzekł złodziej. A co będzie dalej? Zawołacie policję? Ala i Hao, zaciekawieni, czemu nie wracamy, zeszli na dół. Brawo, chłopcy! Zawołała Ala, ujrzawszy mnie z pistoletem, a złodzieja z rękami wyciągniętymi do góry. Jeżeli da nam pan słowo honoru, że nie ucieknie, to nie pójdziemy na policję, tylko zaczekamy na ojca. Złodziej dał nam słowo honoru, że nie będzie próbował ucieczki i zapytał, czy mu pozwolimy zapalić fajkę. Nie mieliśmy nic przeciwko temu. Poprosiliśmy go nawet, by usiadł w fotelu ojca, a sami usadowiliśmy się na kanapie. Dick pobiegł po orzechy i resztę rodzeństwa. Po chwili wrócił z Dorą i Noelem, który zdążył się już ubrać. Nie zawsze byłem takim sobie zwyczajnym opryszkiem, mówił nasz więzień, gdy go Noel zapytał, jakie rozboje i kradzieże popełnił w ciągu ostatnich dni. Nie żałuję, że byłem schwytany przez was na gorącym uczynku, ciągnął nasz złodziej z uprzejmym uśmiechem. Dzielni z was młodzieńcy. Na mój złodziejski honor po raz pierwszy zetknąłem się z tak walecznymi przeciwnikami. Poddaj się, bo wystrzelę, co za donośny głos. Oswaldowi przykro się zrobiło, że krzyczał tak donośnie. Myślałem, że nikogo nie było w mieszkaniu. Jak to? Spytał zdumiony złodziej. Opowiedzieliśmy mu więc o naszych obawach, a następnie o zabawie. Poczęstowaliśmy go orzechami, a potem przyćmiliśmy gaz, ażeby zrobić ojcu niespodziankę, gdy wróci do domu. I nie wstyd panu okradać ludzi biednych jak my? Zapytał Dick. Owszem, odpowiedział złodziej. Zdaje mi się, że się nawet zarumienił. Ale w ostatnich czasach dopiero upadłem tak nisko. Byłem dawniej rozbójnikiem morskim, następnie bandytą konnym. Koń zdechł. Nie miałem za co kupić nowego, a wynajęcie kosztuje bardzo drogo. 5 szylingów godzina. Czemu pan nie jeździ na rowerze? Zapytał Hao. Nie, moje dziecko. Żadnemu szanującemu się opryszkowi nie wypada jeździć na rowerze. Potem opowiadał nam o rozmaitych rozbojach i grabieżach, a jak pięknie mówił, z jakim zainteresowaniem słuchaliśmy tego wszystkiego. Jestem pewna, że tylko przypadkowo został pan złoczyńcą, rzekła Dora. Może, może, szepnął tajemniczo złodziej. Czemu przestał pan być rozbójnikiem morskim? Zapytał Oswald, który mu tego najbardziej zazdrościł. Bo ze wstydem, wyznaję, cierpiałem na morską chorobę. I Nelson miewał morską chorobę, pocieszył go Dick. Oswald zapomniał na chwilę, że to był złodziej i poczęstował go jak gościa. Może się pan czegoś napije? Dora podeszła do kredensu, przyniosła butelkę piwa i powiedziała, że bierze ją na swoją odpowiedzialność. Usiedliśmy znowu, a złodziej opowiadał o swoich przygodach. Złodziej opowiadał o tym, że nie zawsze bandytyzm jest rzeczą miłą i wesołą, zwłaszcza gdy podczas burzy lub śnieżnej zawiei trzeba nocować na dworze. Mówił, że od czasu, jak został złodziejem, nikt go nie pocałował. Za lepszych czasów był buchalterem, handlarzem koni i pułkownikiem dragonów. Nie wiem tylko, czy jednocześnie, czy też kolejno. Zdaje mi się, że nie poznałem nigdy człowieka, którego bym tak od razu polubił jak naszego złodzieja. Opowiadaliśmy mu właśnie o lordzie Tottenham i o innych, gdy posłyszeliśmy hałas w kuchni. Cicho! Szepnął złodziej i zaczął nasłuchiwać. Tam ktoś jest. Daj mi swój pistolet. Ależ to jest tylko zabawka, odszepnąłem. Nic nie szkodzi. Słyszycie? Odemknął okno i już jest w pokoju. Zdejmę buty i pójdę tam, a wy siedźcie cicho. Postanowiliśmy z Dickiem nie opuszczać go i wsunęliśmy się za nim do kuchni. Nagle usłyszeliśmy, jak nasz złodziej wołał. Poddaj się! Ręce do góry, bo wystrzelę! I oczom naszym przedstawił się widok nieoczekiwany. Nasz złodziej stał z wymierzonym pistoletem, tak jak Oswald poprzednio. A naprzeciwko niego jakiś mężczyzna niskiego wzrostu, o obrzękłej twarzy i dużym czerwonym nosie. Wyglądał na złodzieja najgorszego gatunku. W ręku trzymał małą latarkę i pęk kluczy. Dobrze, dobrze, drżał jak w febrze. Tylko weź tę broń. A teraz, Oswaldzie, idź po policję, rzekł nasz złodziej stanowczym głosem. Złodziej spojrzał na mnie i zaczął mówić. Proszę łaski pana, niech mnie pan puści, jestem biedakiem, mam żonę i dzieci. Co się z nimi stanie, gdy mnie wezmą do ciupy? Oczy mu latały na wszystkie strony. Dzieci głodne, poszedłem kraść, ażeby im kawałek chleba przynieść, tyle pokus na tym świecie. I spojrzał na srebrny koszyk, który stał na kredensie. Dora, Ala, Noel i Hao weszli do kuchni. Zdawało im się, że kot tym razem napędził stracha naszemu złodziejowi. A ten opryszek wciąż mówił o głodnej rodzinie, chorej żonie i ośmiorgu dzieci. Niech go pan puści, prosiła Ala. Może naprawdę ma taką dziewczynkę jak ja. Gdyby to był ojciec... Wątpię, czy ma taką córeczkę jak ty. Lepiej mu będzie pod kluczem niż na swobodzie. Niech się panienka za mną wstawi, proszę panienki. Dobrze, rzekła Ala. A czy pan przyrzeka poprawę? Tak. I nigdy pan tu nie wróci? O nie! No to niech go pan puści. Niech wraca do chorej żony i dzieci. Nasz złodziej nie dał się uprosić i zapowiedział nam, że zaczekamy aż do powrotu ojca, który sam wymierzy sprawiedliwość. Naraz odezwał się Hao. Nie wiem, czy to tak ładnie z pańskiej strony, skoro pan sam jest złodziejem. Na miłość boską! Krzyknął nasz złodziej i postąpił krok, by tamtego schwytać za barki. Gdy tamten przewrócił go, dał susa i znalazł się za oknem. Do widzenia! Pokłonię się żonie i dzieciom! I znikł. Rzuciliśmy się na pomoc naszemu złodziejowi. Nic mu się nie stało, uderzył się lekko w głowę i zakurzył. Założył łańcuch u drzwi w kuchni, bo Eliza zawsze o tym zapomina, i wróciliśmy do gabinetu ojca. Cóż za dziwna noc, rzekł złodziej. I rzeczywiście była to najdziwniejsza przygoda, jaka nam się zdarzyła, chociaż nie szukaliśmy skarbu. To złodziej szukał skarbu dla swoich dzieci, powiedział Hao, ale nasz złodziej nie chciał wierzyć w istnienie tych ośmiorga dzieci i chorej żony. Po chwili usłyszeliśmy, jak ojciec przekręcał klucz w drzwiach frontowych. Oto wasz ojciec, biegnijcie po policję. O nie! Zawołaliśmy wszyscy. Niech pan ucieknie przez kuchnię. Dick panu otworzy, dodała Dora. Włożyliśmy mu kapelusz na głowę i jego drobiazgi do kieszeni. Podaliśmy mu laskę, ale złodziej nie spieszył się dosyć, bo oto wszedł ojciec. Wybacz mi, że dałem ci czekać aż tak długo, rzekł, wyciągając rękę do naszego złodzieja. Ale przystanął ze zdumieniem. Dzieci wy tu? Co to znaczy? Nikt się przez chwilę nie odzywał, a ojciec powiedział. Muszę cię, Folkesie, przeprosić za te niegrzeczne dzieci. A nasz złodziej zatarł ręce i rzekł. Myli się pan, nie jestem żadnym Folkesem, ale złodziejem schwytanym na gorącym uczynku. Ręce do góry, poddaj się, bo wystrzelę. Słowo honoru, udały ci się, dzieciaki. Chciałbym, żeby mój chłopak był tak dzielny jak twoi. Gdy zaczęliśmy rozumieć, doznaliśmy uczucia, jak gdyby nas ktoś przygwoździł do ziemi. Bo ten złodziej nie był złodziejem, tylko szkolnym kolegą ojca. Gdyśmy się bawili na górze, w naszym pokoju, przyszedł do ojca z prośbą, ażeby wystarał się o list polecający do doktora, bo jego córeczka jest chora. I ojciec poszedł niezwłocznie, a pan Folks miał zaczekać na powrót ojca. Zgłupieliśmy do reszty. Nasz złodziej opowiedział ojcu o tamtym opryszku i o tym, jak Oswald z pistoletem wpadł do pokoju i resztę wiecie. Potem ojciec poklepał mnie po ramieniu. Przyniósł jeszcze jedną butelkę piwa. Śmiał się z Dory, bo opowiedziała, że pierwszą wzięła na swoją odpowiedzialność. Wyciągnął z szuflady figi. Nie pamiętam czasu, żeby nam było tak wesoło i przyjemnie. Ojciec i pan Folks rozmawiali i dokazywali z nami. Na dobranoc Ala rzuciła się na szyję naszemu nowemu przyjacielowi. Miałam ochotę uczynić to wtedy, gdy pan opowiadał, że nikt go nie całował od czasu, jak został zwyczajnym bandytą. Domyśliłem się tego. I Dora ucałowała go też. Ale te historie o piratach i rzeźmieszkach były zmyślone? Naturalnie, starałem się tylko odegrać moją rolę. I rzeczywiście grał ją bez zarzutu. Drodzy czytelnicy, jeżeli zdarzyła wam się w ciągu jednej nocy podobna przygoda, to mi ją prędko opiszcie. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.